profesor Leszek Kułakowski jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Na jazzowo dzisiaj trochę porozmawiamy. Jaki ten rok był dla pana? Bo tak możemy podsumować, że chyba był pełen sukcesów, bo ostatni jazz, Komeda Jazz Festival, no to po prostu palce lizać.
No tak, no, udał się znakomicie i takie moje projekty, które długo we mnie siedziały, czyli opisywanie dźwiękami Słupska, regionu, przyjaciół, przyrody, zjawisk, różnych zdarzeń, które spotkały mnie w życiu, udało się to sfinansować i ta moja jazzfonia, moja mała słupska ojczyzna, myślę, że była ogromnym sukcesem.
Była. Ja miałem okazję posłuchać i powiem szczerze, że ciągle to we mnie siedzi. Mimo tego, że ja nie jestem znawcą jazzu, powiedzmy sobie szczerze.
Mój przyjaciel Ryszard Hetnarowicz napisał piękny tekst taki o Słupsku, który no, był trochę liryczny, trochę optymistyczny, trochę pesymistyczny, trochę taki, jaki jesteśmy.
Wielowymiarowy,
sami, wielowymiarowy.
Tak, to się zgodzę.
Emocje. No i Mike Stern, mega gwiazda amerykańskiego jazzu, który grał przez lata z Davisem, także to były takie dwa uderzenia na początek i na koniec festiwalu, ale w środku również było mnóstwo ciekawych koncertów fantastycznych. Aga Zarian prezentowała polskie piosenki w takich jazzowych aranżacjach. Znakomity koncert był Espen Eriksen Trio, norweskie trio, norweski jazz, pełen takich przestrzeni, pełen takich emocji, takich krajobrazów nieskończonych, jak to w Norwegii. No też znakomity koncert był młodych ludzi, czyli takich, którzy wchodzą i już mają jakieś osiągnięcia. Magda Kuraś, która połączyła elementy folkloru biłgorajskiego z elementami jazzu, też był...
No to już w ogóle trochę multikulti się z tego zrobiło.
Tak, też był taki mój student, który skończył, który fantastycznie jego kariera się rozwija, który potem studiował też w Danii, mianowicie Kamil Piotrowicz z zespołem, z sekstetem, z muzykami z Danii.
No, a proszę przypomnieć mi nazwisko dyrygenta, który dyrygował w pana koncercie w jazzfonii. Wypadło mi z głowy.
Adam Klocek.
Świetny. Naprawdę, poczytałem trochę o nim i naprawdę to jest osoba z top listy.
To jest człowiek w drugim pokoleniu wybitnych muzyków. Jego ojciec był wybitnym wiolonczelistą Filharmonii Narodowej i on też jest wiolonczelistą i dyrygentem.
Ale widać, że ta orkiestra go czytała.
Ale on dużo takich rzeczy gra jazzowych i po prostu świetnie orkiestrę prowadzi. I to właśnie w takiej właśnie muzyce, którą ja piszę, ja muszę mieć dyrygenta, który rozumie takie rzeczy, które jazz przynosi, czyli taką intensywną rytmikę, synkopację, energię.
Czasami takie
puls.
Rzeczy, które są didaskaliami, nie? Nie jest to zapisane, tylko jest pewna myśl w tym, to trzeba przeczytać.
Nie każdy dyrygent klasyczny ma pojęcie o tej muzyce i nie potrafi sobie z tym poradzić, ale mam dwóch, trzech takich dyrygentów w Polsce, z którymi współpracuję, którzy potrafią poukładać to i potrafią zrealizować to, co ja oczekuję.
Ale on jest trochę takiego pokolenia pana uczniów chyba, co? Dobrze odczytałem?
No tak, to jest człowiek tak po 40.
No, czy jeszcze wszystko przed nim.
I on ostatnio w ogóle, on jest dyrektorem Filharmonii w Częstochowie i on ostatnio grał koncert wiolonczelowy, który napisał Widłak, taki kompozytor z Krakowa. Był rektorem tam na uczelni i grał ten koncert współczesny po prostu, no taki ćwierćtonowy w ogóle i tak dalej. Po prostu mega trudna rzecz i taka no... nie do słuchania w zasadzie i on to po prostu wykonał. I też gra na wiolonczeli, uczy na wiolonczeli w Warszawie i dyryguje. No, fantastyczny człowiek.
Ten 30. Komeda Jazz Festival to na końcu to była taka mega laudacja i dla pana i dla małżonki, czyli dla Reginy Kołakowskiej, jak wszyscy mówią, tego kolorowego ptaka Komeda Jazz Festivalu. Trudno pominąć tę postać. W zasadzie chyba to by się nie odbyło bez żony, bo ona jest taką osobą pełną energii, taką trochę spinającą, mam wrażenie, organizacyjnie to wszystko. Pan za tą stronę artystyczną odpowiada, muzyczną i za dobór wykonawców, a mam wrażenie, że ta cała reszta, która czasami jest taką ciężką robotą do wykonania, to jest żona.
Tak, Regina robi gigantyczną pracę. No, spina to cały czas organizacyjnie i to jest, na jej głowie jest mnóstwo spraw, także przed festiwalem jest kłębkiem nerwów, ale ona ma tyle energii, że po prostu jakby realizuje się, ta energia się spala i to jest dobre zjawisko, bo jakby nie było nic do roboty, to by było słabo.
Ja mam wrażenie, że gdyby ktoś się spóźnił na jakiś koncert, to Regina byłaby w stanie przegadać tyle widownie, żeby ten ktoś dojechał, przygotował się i wystąpił.
Tak, no ja piszę wnioski do różnych instytucji i tak dalej. na wszystkie festiwale. Potem Regina robi budżet, bo ja na matematyce to tak słabo się znam raczej. I potem no, wdrażamy to, szukamy jeszcze dalej pieniędzy, no i tak robimy ten festiwal. Powiem, że z roku na rok no, jesteśmy już w jakimś tam wieku i nie wiem, jak długo jeszcze pociągniemy, ale na razie nie odpuszczamy.
No dobrze, a mogę zapytać tak niedyskretnie, ile taki festiwal kosztuje, bo on nie jest chyba jakiś szczególnie drogi, mam wrażenie.
Ten festiwal prawie 400 tysięcy kosztował. Który się odbył.
No ale to jest seria koncertów i to są, nie są ludzie lokalni, tylko muszą przyjechać, muszą gdzieś się przespać, muszą coś tam jeszcze dostać.
No to są takie koszty, jak koszty podróży, koszty noclegów, koszty wynajmu sal koncertowych.
Ale można powiedzieć prosto, jest top polskiego jazzu?
Tak.
Zdecydowanie.
Tak.
A ma pan wrażenie, że trochę ten koncert, że trochę ten festiwal jest niedoceniany, że on ma... jakość artystyczną bardzo wysoką, ale jakoś tak się w Polsce zbyt powszechnie nie rozchodzi. Nie chcę mu niczego ujmować, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi mi o to, że część mieszkańców nawet nie zdaje sobie sprawy, z jaką imprezą ma okazję być. I to samo dotyczy Festiwalu Pianistyki Polskiej. Ja mam dokładnie tą samą uwagę, że on ma skalę artystyczną wysoką, natomiast społecznie się słabo rezonuje.
No tak, myślę, że ten skwer Krzysztofa Komedy, ten nasz taki pochód nowoorlański, jest w stanie po prostu trochę zwrócić uwagę przypadkowych Słupszczan na to, że w mieście dzieje się taka impreza i taki efekt już jest. Mhm. I myślę, że to jest ciekawa rzecz, właśnie ten mural i ten pochód. Ale powiem tak, że to jest muzyka jednak dla ludzi, którzy kochają tą muzykę. Jest to trochę taka muzyka, no, nie dla każdego. Ale też ja, robiąc program festiwalu, staram się jakby otworzyć i tak formułować ten program, żeby trafić do szerokiej grupy słuchaczy, tak jak było teraz na przykład na festiwalu, że był koncert muzyki brazylijskiej. Fantastyczny, że śpiewał gitarzysta, grał, śpiewał i perkusjonista z Chile i zrobili fantastyczny show po prostu. Także ten program nie jest tylko jazzowy, ale też czasami jest blues, czasami jest na przykład Mike Stern, to jest taki jazz rock w zasadzie, z elementami bardziej rocka jak jazzu. Także no koncert, festiwal jakby staram się programować nie dla siebie to, co mi się podoba, tylko jakby myślę o mojej publiczności.
Ten mural Komedy też pewnie trochę wam pomaga, bo on, jak obserwuję, jak on się tam przewija w mediach społecznościowych, on jest bardzo pozytywnie odbierany, ale to też jest taki dla was pewien znaczek, pewien symbol jakby upowszechniania tej muzyki, tej kultury.
No ja myślę, że 30 festiwali, które myśmy w mieście przeprowadzili, to jest już wielki wkład taki kulturowy w ogóle.
No tego się nie da pominąć.
Nie da się pominąć i ten Komeda już na stałe jakby jest w takiej tkance społeczno-kulturalnej miasta, prawda? No i uważam to, że to jest chyba jeden z największych sukcesów moich.
No na pewno, a też rzuciło mi się to jakoś tak na myśl, jeżeli mogę takiego sformułowania użyć, że ludzie lokalnej kultury potrafią zaadaptować na potrzeby Słupska i trochę ubrać ten Słupsk tą inną kulturą, inną, pochodzącą trochę z zewnątrz. Bo i Witkacy jest takim przykładem, i Komeda. I myślę, że to jest zagospodarowanie pewnych przestrzeni, które trochę gdzieś tam są może niedoceniane, może pomijane, ale też wykorzystywanie pewnych atutów ludzi, którzy tutaj pracują artystycznie, żeby oni tę kulturę jednak upowszechniali za pomocą tych dużych nazwisk po prostu.
Ja powiem tak, że Witkacy jest fantastyczna wystawa i tak dalej, ale w Słupsku, w Trójmieście i na Pomorzu wszyscy wiedzą, że jest taka wystawa. Na przykład w Krakowie rozmawiałem tam z wieloma ludźmi, to nikt nie wie, że w Słupsku jest jakaś największa wystawa, największa kolekcja.
Ja powiem panu więcej.
Jest i jakiś... to w ogóle nie jest
Ktoś mi opowiadał ostatnio, że rozmawiał z jakimś samorządowcem z Małopolski. I on był przekonany, że ta wystawa jest w ogóle w Zakopanem, bo Witkacy z Zakopanem oczywiście jest związany. I był strasznie zaskoczony, że to w Słupsku.
Tu jest jeszcze dodatkowo, że ja też koncertuję po całej Polsce i jestem takim trochę ambasadorem też słupskiej kultury, także no, jestem takim żywym przykładem, że ten festiwal jest i ja to promuję i tak dalej. Też zrobiłem jeden projekt z Witkacym. Też jeździliśmy po Polsce i mamy jeszcze jakieś plany na koncerty dalsze z aktorem Jerzym, między innymi Karnickim.
Proszę.
Tak.
Bo on tak już tak ogłosił, że emerytura i że koniec, a tu widzę jeszcze...
Nie, ale tutaj bardzo chętnie i świetnie zagrał
tego... Spiął Rumaka, tak? Jeszcze?
Świetnie zagrał tego Witkacego i naprawdę ten tekst Witkacego Narkotyki bardzo pięknie podał. Mhm. Także to są też bardzo udane koncerty, ale to nie są koncerty na przykład na Open Air, gdzie no, są dzieci i tak dalej, także tutaj są koncerty...
Zamknięte tak. Grono. A ten projekt z Jerzym Karnickim, to co to będzie? Może pan coś zdradzić?
Na przyszły rok?
Aha.
Ja robię taki projekt, będę robił taki projekt audiovisual. Mhm. Mianowicie już jestem po rozmowach z takim artystą z Warszawy, audiowizualnym, i zrobimy taki projekt, że on po prostu te jakby wszystkie prace Witkacego
zdigitalizuje
i będzie po prostu jakby obrazował tymi pracami Witkacego całą przestrzeń, a my będziemy grać do tego muzykę.
A Karnicki? Co w tym będzie? Jakie będzie jego... Coś, pewnie słowo.
Jeszcze to nie jest do końca tak jakby dogadane.
Czy jakaś forma aktorska będzie w tym?
No, zastanawiam się nad tym.
Jeszcze pracujecie nad tym?
Czy to nie będzie za dużo?
Za dużo? Bo te obrazy Witkacego same sobie są przyciągające.
Tak, ja myślę, że wystarczy tutaj sama muzyka i te obrazy, które zapełniają całą przestrzeń. Okay. I te koce chcemy zrobić w sali w auli Uniwersytetu, gdyż ona ma fajną taką kubaturę. No i wygodne siedzenia.
Czyli ciągle ambitnie do tego pan podchodzi.
Tak.
Dobrze, bo ja muszę powiedzieć tak, że jak byłem na jazzfoni pana na 30. Komeda Jazz Festiwalu, ja nie jestem znawcą jazzu, lubię muzykę, ale wciągnęła mnie strasznie ta muzyka, którą pan zrobił. Tak jak panu napisałem, że trochę w tym jest niepokoju, trochę takiej refleksji, trochę mi się tam pojawiło takiej muzyki filmowej z takiego serialu, który ja bardzo sobie lubię czasami do niego wrócić, bo on jest zrobiony w takim trochę nuarowym kontekście. I naprawdę coś, co mi bardzo zapadło w pamięć, to jest ten dialog instrumentalny pana i syna. To jest coś, co będę pamiętał bardzo długo, bo to w pewnym momencie się pojawiło w tym utworze i było dla mnie takim ciekawym fragmentem. Ja nie wiem, czy to pan tak to wymyślił, żeby to tak wyglądało od razu, ale tak jakby pan trochę przekierował ten reflektor na syna. Trochę przekazał pałeczkę na kolejne pokolenie. Tak mi to zagrało.
No tak, no być może on będzie to dalej kontynuował. Tego nie wiem. No,
nie chciałem o to pytać.
Jego decyzja. Aha. Na razie jeszcze no, z Reginą mamy trochę siły i myślę, że jeszcze może 10 lat.
Nie odmawiam, tylko... To jest też ważny moment i to jest też jakby, nie mówię, że mądrość etapu, ale żeby wybrać chwilę, w której dać sygnał, żeby ktoś się wdrażał w pewne rzeczy, że trzeba coś kontynuować. Myślę, że Komeda Jazz Festival jest tak ważnym wydarzeniem i tak fajną ideą, że to niezależnie od tego, co się będzie dalej działo, to trzeba to po prostu kontynuować, rozwijać, pokazywać i to jest już marka sama w sobie.
No tak, już znaczy wypromowana.
Bardzo.
Przez te lata. Także produkt no, przejąć, taki gotowy, to jest dla biznesmena, dla człowieka, który chce dalej to kontynuować, to myślę, że to jest ciekawe.
A gdyby pan chciał, wymyślił sobie taki swój festiwal, na przykład, nie wiem, 35. marzeń, absolutnie coś, co by pan się na pewno chciał zrobić za te 4-5 lat, to co by to było? To pewnie nie jest łatwe pytanie, nie?
Bo, no, nie jest łatwe
bo pan ciągle
pytanie.
Pisze, komponuje, jeździ, tak. Koncertuje, a tu jeszcze impreza na głowie.
Tak. To ja powiem tak, że ja ciągle...
Może żona wymyśli.
Ja jestem odpowiedzialny za taki artystyczny kształt tego. I raczej trzymam wysoki poziom i nie zapraszam ludzi przypadkowych.
No to ja wiem, to widać po tym, kto występuje. Natomiast pewnie tam gdzieś z tyłu głowy ma pan jakiegoś artystę, którego by pan chciał tutaj ugościć i pokazać go tutaj lokalnie.
No tak.
Tym, którzy na przykład się jeszcze jazzem nie zarazili.
Może Pat Metheny taki.
Myśli pan?
Mega po prostu.
A to jest już duży budżet.
Światowy.
No duży budżet.
To jest budżet po prostu, który no, festiwal nie stać na nas.
Na pewno? Jeszcze na razie? A sala by się znalazła, żeby zagrał?
To musiałby wtedy zagrać w Gdańsku Filharmonii.
No to nie. No to...
Ja już nie chcę robić, bo to jest festiwal stąd, także chcę robić tutaj. Ja myślę, że Ja nie mam kompleksów jakichś w stosunku do Warszawy.
A dlaczego miałby pan mieć?
No właśnie, tak. Także nie ma coś takiego jak prowincja. Dla mnie nie istnieje. Prowincja to jest umysł po prostu.
No to jest takie sformułowanie, które mi się bardzo podoba, że prowincja to jest bardzo stan umysłu. Tak, bardziej niż określenie geograficzne.
Nie, to jest tylko stan umysłu. Tak. Bo nieraz na prowincji dzieją się ciekawsze rzeczy niż w dużych miastach, gdzie ludzie są trochę zblazowani, bo mają nadmiar tych wszystkich imprez, które po kilka różnych dziennie, prawda? I po prostu, a tutaj jeszcze jest taki głód trochę.
Tylko, że do tego głodu potrzebni są ludzie, którzy mają jeszcze zapał, żeby to mimo wszelkich przeciwności losu realizować, ciągnąć ten wózek. No tak, no. A to nie jest łatwe, bo no i budżet, i artystycznie, i też trzeba przekonać tych ludzi, często gwiazdy, żeby do tego mniejszego środka przyjechały i zobaczyły, jak tu jest.
No teraz myśmy skończyli festiwal koniec października, ale cały czas pracujemy, bo trzeba to rozliczyć wszystko. Teraz ja piszę wnioski na nowy festiwal i no, ciągle pracujemy.
No dobrze, a teraz jest panu łatwiej po tych 30 latach załatwić sobie pieniądze, czy tam zorganizować budżet na taki festiwal, czy jest wciąż tak samo trudno?
Nie, już jest łatwiej, no tak? Bo jest marka jednak i to po prostu dajemy pewną stabilną jakość. I tutaj już jest pewne zaufanie, że to jest wszystko dobrze rozliczane, nie ma żadnych problemów takich finansowych i tak dalej. Także no to jest jasna karta.
Czyli szykujecie już 31 festiwal. Tak. Data już jest, czy jeszcze nie?
Jest już. 10-26 października.
Czyli już wszystko właściwie załatwione. Jeszcze już... tylko artyści też już, czy nie?
Artyści też już zapięte jest, ale jeszcze pieniądze.
Nie, to tego jest żona. To od tego jest żona. To już ustaliliśmy. No dobrze, czyli jeżeli chodzi o festiwal, to ma pan to już obmyślone. Jeżeli chodzi o muzykę, to już pan powiedział, co będzie pan robił i to będzie jedyna rzecz, która będzie tworzona przez pana w przyszłym roku? Ten projekt audiowizualny, tak go nazwijmy?
Na festiwal, tak. To będzie.
Aha, a płyta? Czy to
płyta
będzie?
Płyta, właśnie chcę po prostu znaleźć pieniądze, żeby wydać tą moja mała słupska ojczyzna na płycie. Zresztą nagrane jest to live i jest...
Ale to się jeszcze sprzedaje? Sprzedają się płyty CD? Ja powiem szczerze, dawno nie kupiłem żadnego CD-ka. 4 lata temu ostatni kupiłem płytę do samochodu, ale już teraz mam taki samochód, że nie ma tam odtwarzacza.
Tak, już tylko MP3.
No właśnie. No.
Tutaj ta płyta tylko służy promocji w zasadzie.
Okej.
Okay. Ale też może być takim jakimś prezentem, nie wiem.
Pod choinkę?
Pod choinkę.
Na urodziny?
Może Rada Miasta, nie wiem. Miała taką wizję, że można by to dawać jako jakiś taki prezent zamiast długopisu na przykład.
No jest to jakaś myśl na pewno.
Z nazwą Słupsk.
No, także... no pan jest postacią jazzowego topu w Polsce i myślę, że w Europie też nie miałby się pan czego wstydzić na pewno. Tym bardziej, że jest pan dostrzegany, to może to jest rzeczywiście jakiś pomysł, żeby trochę tym jazzem też się popromować. Nie tylko
ja
tutaj.
Może wydam płytę taką winylową.
A to się sprzedaje coraz lepiej.
Tak, bo to są ludzie, którzy...
audiofili.
Tak, dla audiofili. To są ludzie, którzy naprawdę kochają muzykę i oni nie kupują dlatego, żeby
mieć
pamiątkę, ale żeby po prostu słuchać muzyki. I to są ludzie, no, zakręceni. Ale to jest z drugiej strony. Większość tych ludzi, którzy posiada bardzo drogi sprzęt, to jest raczej... taka forma, że oni się tym raczej chwalą, a nie rozumieją tego, co słuchają.
Wie pan co?
Nie słyszą, kiedy zaczęli grać, a kiedy przestają. To jest też zabawne.
Panie profesorze, ja pracuję w radiu 30 lat i naprawdę mam takiego znajomego, który jest naprawdę audiofilem już takim do granic możliwości i on mi kiedyś próbował uświadomić, jaka jest różnica między jakimś kabelkiem a kabelkiem w odbiorze muzyki. I oba te sprzęty brzmiały świetnie, naprawdę doskonale. Niech mi pan wierzy, ja nie byłem w stanie dostrzec tej istotnej różnicy, którą on słyszał w tym przewodzie, którego cena jednego...
Zwala z nóg.
Nie, naprawdę, to było coś absurdalnego.
Złote kabelki.
Nie, naprawdę, to było coś absurdalnego za ten kabel i ja naprawdę się spojrzałem ze zdziwieniem, jak można być aż tak... zakręconym na punkcie jakości tego dźwięku, żeby wydać takie pieniądze na jakiś kawałek przewodu. Chyba bym nie wydał takich pieniędzy, nawet gdybym je miał w nieograniczonych ilości.
To dotyczy, ten biznes dotyczy ludzi, którzy mają pieniądze, nie wiedzą, co
tak, bo
z
są bardzo
robić.
Drogie rzeczy.
Bardzo drogie i to są tacy, no, ludzie, którzy wykorzystują tą taką słabość tych ludzi.
Ale no...
I sprzedają im różne towary, różne kabelki złote, pozłacane, brylantowe i tak dalej.
Ale widzi pan by zrobił wszystko dla jazzu, a są tacy, którzy zrobiliby wszystko, żeby dobrze posłuchać jazzu i może trzeba to zrozumieć po prostu.
No tak, ja szanuję wszystko. Szanuję też ludzi, którzy słuchają disco polo, bo tak to im jest potrzebne i taki jest świat, różnorodny.
Nie, pan, nikt nie słucha, wszyscy znają słowa. Taka jest metoda w Polsce. Dobrze, wszystkiego dobrego, panie profesorze. Dziękuję za ten rok 2024. 2025 na pewno się spotkamy jedni raz i będziemy rozmawiać nie tylko o jazzie, ale pewnie o mieście, bo pan jest zakochany w Słupsku i ja to szanuję jak najbardziej i podzielam pana miłość do tego miasta i regionu. Bardzo dziękuję.
Chciałem skorzystać z okazji życzyć wszystkim słuchaczom wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku.
Profesor Leszek Kołakowski, dziękuję bardzo.
Dziękuję.